emocjami podarować Pismo Święte z dedykacją znanej, bardzo znanej osoby. Znalazłam adres mailowy kurii. Napisałam do tego księdza kardynała. Powiem szczerze, nie do końca liczyłam, że dostanę odpowiedź. Dostałam odpowiedź, dostałam Biblię z dedykacją dla chrześnicy, z błogosławieństwem na nową drogę życia. Dla siebie dostałam różaniec zasobów Jana Pawła II. I właśnie ten różaniec mnie umacnia. Jedynym cierpieniem, które mi sprawia ból, w którym nie widzę, na razie nie widzę początku takiej franciszkańskiej radości, to są moje cierpienia duchowe, że mam taką nerwicę lękową, że nie zawsze mogę właśnie uczestniczyć we mszy świętej, nieraz z boku, bo nie mogę być w tłumie, ale słuchając audycji ojca, właśnie ojciec mówił piękne słowa, które odebrałam jakby do mnie, że pęka ci głowa z bólu, nie możesz być na mszy świętej, to zrozum, że to jest to, na co na ciebie dopuszcza Pan Bóg, więc ofiaruj to za tych, którzy mogą pójść, a nie idą. I tymi słowami kończąc, chciałabym, aby inni w ten sposób odbierali swoje cierpienia, ofiarowali je za innych. A jeśli jest tylko taka możliwość, to bardzo bym poprosiła o dzisiejszej modlitwie nocnej. Być może ja się dodzwonię, może ktoś inny. O modlitwę za mnie, żebym mogła pokonać te swoje lęki, abym jak najczęściej mogła uczestniczyć w uczcie eucharystycznej. Bo dzisiaj nawet w czwartym dniu modlitwy nowenny do świętego Józefa były właśnie słowa, abyśmy odczuwali głód eucharystyczny. I chciałabym poprosić o modlitwę za mnie w tej intencji, żeby te moje lęki mi odchodziły wtedy właśnie, zwłaszcza szczególnie, kiedy powinnam iść i uczestniczyć godnie we mszy świętej.
Pani Ewo, to ja proponuję za Panią, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami. I Ty, któraś
ucierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Bóg zapłać Pani Ewo.
Twojej kukać szaty, Panie. rozdawać Twą miłość, nie tylko przyjaciołom, a nade wszystko wrogom. Ty ukryty w mym wnętrzu kocham.
Naucz mnie miłości krzyża, naucz mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą. Naucz mnie miłości krzyża, naucz mnie miłości krzyża, we krwi Twojej
i odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza.
Można
proszę
się
ojca,
przedstawić naszym słuchaczom.
Zofia. Pani proszę Zofia, witamy. Ojca, chodzi mi o taką rzecz. Ja jestem osobą niepełnosprawną, bardzo długo. No, zresztą nie będę mówiła o swoich cierpieniach, ani nie będę mówiła o swoich losach w cierpieniu. Ale spotkałam się z takim przypadkiem, który bardzo długo rozważałam, czytałam sporo na ten temat i bardzo bym prosiła ojca o zajęcie stanowiska. Przyszła do mnie osoba, ja już byłam właśnie po tym wypadku, bardzo zresztą kilkakrotny pobyt w szpitalach i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Przyszła do mnie osoba bardzo mocno związana z Kościołem, z którą miałam bardzo dobry kontakt i przychodzi i mówi tak, słuchaj, ponieważ to Twoje cierpienie to jest działanie diabła, ja przyszedłem po to, żeby Ciebie od tego uwolnić. Tak nie wiedzieliśmy, co z mężem właściwie odpowiedzieć. Zaczęliśmy rozmawiać, ale po prostu jakoś tak nie miałam do tego jakiegoś tego, takiego przekonania. Nigdy nie narzekałam specjalnie, nie robiłam ze swojego cierpienia jakiegoś takiego sztandaru, który by mnie jakoś nobilitował, jeżeli chodzi o wiarę. Ale to mi się wydawało trochę takie nienaturalne. Zaczęłam czytać trochę literatury na ten temat. Chodziło o to uzdrowienie i tak dalej. I rzeczywiście, Pan Bóg na pewno nie... Zresztą tu w jednej z rozmów i stanowisko ojciec też zajął, że Pan Bóg nie szuka, żeby człowieka ukarać cierpieniem. Ale ja osobiście odbierałam to w ten sposób, że cierpienie zbliżyło mnie coraz bardziej do Boga. I w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że nie bardzo mogę uczestniczyć we mszy świętej osobiście. I muszę powiedzieć, że w jakiś sposób boleję nad tym, ale zawsze sobie tłumaczę w ten sposób. Boże jedyny, przecież tyle razy z własnego lenistwa, ja już nie mówię w tej chwili co o niedzielnej mszy świętej. Był taki okres, kiedy w okresie młodości jakoś tak zaniedbałam obowiązki religijne, chociaż jako młoda dziewczyna byłam bardzo związana też z Kościołem, ale zawsze sobie mówię, tyle razy mogłam być na mszy świętej w ciągu tygodnia i lekceważyłam tą łaskę. I teraz każda ta niemożność uczestniczenia, nie odbieram tego jako karę, broń Boże, bo Pan Bóg nie każe w ten sposób, żeby nie móc iść do kościoła, tylko w ten sposób odbieram to, że to jest dla opamiętania mojego, dla jakiegoś takiego nauczenia mnie pokory. Ale szczególnie bym bardzo prosiła ojca o wypowiedzenie się w sprawach tego cierpienia jako działanie szatana. Przecież Pan Bóg też może szatana wykorzystać do tego, żeby człowieka zmusić do opamiętania. Chociaż wtedy, kiedy tak rzeczywiście najbardziej cierpiałam, no, byłam blisko Boga, ale może trzeba było większego tego cierpienia, żebym jeszcze bardziej zbliżyła się do Niego. Dziękuję. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Zofio. Więc odpowiadając Pani Zofii na ten telefon, sami, drodzy słuchacze, słuchając Panią Zofię, myślę, że widzicie, że Pani Zofia najpiękniej zrozumiała, czym to jest cierpienie, że to cierpienie zbliżyło do Pana Boga. Ja może też jako forma odpowiedzi cytowane już przeze mnie dzisiaj Chiara Lubich powiedziała tak: pytacie mnie, jak można myśleć, że Bóg jest miłością, kiedy jest tyle klęsk, tyle nieszczęść, które dotykają także osoby niewinne. To wydaje się naprawdę absurdalne i również ja stawiałabym sobie to samo pytanie, gdybym nie wiedziała o jednej rzeczy. Jeżeli Bóg Ojciec kochał kogoś, to z pewnością był to Jego Syn, a jednak dopuścił, by został ukrzyżowany i umęczony w okrutny sposób. Dlaczego tak postąpił? Ponieważ miał wobec Niego pewien zamysł. Pragnął, by zbawił ludzkość, a potem zmartwychwstał i zasiadł po Jego prawicy. Zatem wszyscy, którzy cierpią niesprawiedliwości, gwałty, powinni być pewni, że także wobec nich istnieje pewien Boży plan, ponieważ jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i braćmi. Ten zamysł w pełni odkryjemy dopiero w przyszłym życiu. Można by zarzucić takiemu wyjaśnieniu, że nie przemawia do tych, którzy nie znają Jezusa. Ja jednak uważam, że człowiek dobrej woli posiada odpowiednie łaski, które pomogą mu to zrozumieć. Pani tutaj, Zofia, wspomniała, że te słowa powiedział, że w tym cierpieniu, tak, no tak ja przynajmniej zrozumiałem, jest moc szatana. Ja myślę, że przed cierpieniem każdy człowiek powinien stawać z pokorą. I ten, kto powiedział, podejrzewam, że ten był właśnie, miał potrzeb szatana, potrzeb złego. Cierpienie, przed cierpieniem każdy musi być pokorny i właśnie Pani Zofio, myślę, że tak jak Pani rozumie swoje cierpienie, pięknie nie można i ja teoretycznie tego pięknie nie zrobię, tak jak Pani to zrobiła i robi swoim życiem. Nie ma piękniejszej Eucharystii, jak właśnie często na łożu cierpienia, kiedy godzimy się i z miłością ofiarujemy wszystkie nasze niedogodności, nasze po ludzku nieszczęścia, a to nieszczęście w wypadku Pani Zofii przybliżyło ją do Pana Boga. Myślę, to jest odpowiedź dla tych, którzy może mają jeszcze wątpliwość, czy właśnie w cierpieniu jest moc złego? Właśnie, jest inna tajemnica, jest pewien zamysł, zamysł Boga i tylko sercem pełnym wiary, a jak przed chwilą słyszeliśmy, tylko dobrą wolą można to zrozumieć. Teraz odbieramy następne telefony. Radio Maryja, bardzo prosimy. Kto się do nas dodzwonił?
Ja dzwonię z Radomska.
Witamy. A imię Pani?
Alina.
Pani Alina, bardzo proszę.
Tak.
Jesteśmy już oczywiście na antenie.
Alina.
Tak, witamy Panią Halinę.
Halina.
Pani nie włączyła radia i dlatego zdaje się, mamy mały problem w dogadaniu się.
Halo?
Wyłączyła Pani już radio?
Tak, tak.
Tak, proszę już mówić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że cierpienia bywają i fizyczne, i duchowe. I jedne i drugie należy znosić z cierpliwością. No i oczywiście w połączeniu się z cierpieniami Pana Jezusa. Miałam bardzo dużo różnych cierpień w życiu, o których nie będę mówiła. W każdym razie powiem ogólnie, że wszystkie cierpienia znoszę bardzo pogodnie, radośnie i nawet 2 lata temu, mając operację na kręgosłup, również przyjęłam to jako taki dar Boży dla uświęcenia własnej duszy. Oczywiście pierwszym takim i bezwarunkowym było oczyszczenie własnej duszy, czyli no, na świeżo komunia święta i spowiedź święta bez przerwy oraz nałożenie oleju chorych przed pójściem na operację, na kręgosłup. I oczywiście modliby się za mnie grupy modlitewne, kapłani. Od dnia operacji Pan Bóg tak pokierował moim losem, że jest wszystko bardzo dobrze, tak jakbym nie miała, w ogóle nie była chora. Jestem po prostu zdrowym człowiekiem. Chciałam powiedzieć, żeby ludzie się nie bali, idąc na operację, namaszczenia chorych. Jest to cudowny dar, który z którego powinni wszyscy korzystać. Oprócz tego mam jeszcze wiele innych schorzeń, które po prostu przyjmuję, leczę się, chodzę do lekarza, modlę się za lekarzy, którzy mnie leczą. I ktoś, kto by mnie nie znał, to by powiedział, że jestem zdrowym absolutnie człowiekiem, tryskającym radością. I tak jest. To samo z chorymi dziećmi miałam bardzo poważnie chore. To pocieszałam ja lekarzy, a nie lekarze mnie. Także uważam, że każdy człowiek, który jest chory, to powinien pierwsze zwrócić się do Pana Boga. Panie Boże, jeśli mnie chcesz zabrać, zabieraj. A jeśli mnie zostawiasz na tym świecie, to pomóż mi. Wiem, że mi pomożesz zresztą, więc należy się cieszyć, po prostu się cieszyć. I wszystkie te cierpienia, które mamy w życiu, powinniśmy ofiarowywać za kogoś, czy za dusze cierpiące, żeby się nie zmarnowało żadne cierpienie, dlatego że jest to zbyt cenne, żeby to poszło tak na marne. I na świecie jest tyle cierpiących ludzi. Będąc w szpitalu, raz czy drugi, jeśli tylko mogłam, szłam do kaplicy szpitalnej. I tam po prostu było mi przykro i przepraszam Pana Jezusa, że jest sam. Bo nie mówię o chorych, którzy leżą przykuci. No ja też byłam przez kilka dni po pracy przykuta, nie chodziłam, ale jak tylko mogłam, od razu szłam do Pana Jezusa. A On tam w tych szpitalnych kaplicach jest sam. I mówię, Panie Jezu, przepraszam Cię za tych chorych, którzy łażą, którzy chodzą do sklepików, czytają gazety, leżą na łóżkach, a nie idą do Ciebie. I w domach tak samo można się modlić, nie czytać książek czy godzinami oglądać telewizji, tylko być w stałym kontakcie z Bogiem. I to przynosi taką ogromną radość, że po prostu warto. Warto po prostu dla siebie, dlatego że Pan szlifuje nasze dusze. I On wie, ile dać cierpienia, a ile cofnąć trochę, a czasami nawet zupełnie zabrać. Ale trzeba mu się bezgranicznie oddać. Absolutnie nie myśleć o tym, co tam będzie, o Boże, może umrę. No pewne, że umrzesz. Tylko w swoim czasie. A teraz należy się cieszyć życia, cieszyć się, jak już to cierpienie jest, to ono jest. I należy go zaakceptować i się cieszyć. I wtedy życie upływa naprawdę fajnie. I należy również pocieszać innych i uczyć ich tego, że należy cierpieć w zjednoczeniu z Jezusem. No to chciałam tyle powiedzieć, że cierpienie potrafi przynosić radość, a jeżeli ono już odchodzi, jest zabierane, to wtedy naprawdę jest cudownie żyć. No tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani Halino za te słowa. Szczególnie mnie się wszystko było piękne, ale zgodzicie się, drodzy słuchacze, że szczególnie to zdanie przynajmniej nie utkwiło w pamięci. Cierpienie jest zbyt cenne, żeby poszło na marne, tak Pani Halina powiedziała. Rzeczywiście, dlatego mówimy o cierpieniu, bo nawet nie wiemy, tak jak i te święty Alfons Liguori, którego cytowałem, mówi, że święci zawsze uważali, to jest jeden z większych darów. I Pan Bóg ten dar daje tym, którym ufa, że ten dar przyjmą. I też to jest może piękne, co Pani Halina podkreśliła, że my będąc w szpitalach, ci, którzy są chorzy, a którzy odwiedzają, nie czerpiemy te siły od Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a kiedy leżymy w naszych domach. Może czasami nie tym się zajmujemy, nasze myśli nie tym, co powinniśmy. Też jest ogromnie ważny sakrament namaszczenia chorych. To nieprawda. Wielu z nas, tak jak się słyszy, boi się zaproponować kapłana. A przecież sakrament chory jest po to, byśmy jeszcze piękniej zrozumieli dar cierpienia, byśmy z Jezusem mogli znosić to cierpienie, a wtedy, no aż boję się to powiedzieć, cierpienie może stać się radością, ale tak mówicie wy z doświadczenia, już o tym mowa. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Chciałem wziąć udział.
Bardzo, jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Dziękuję.
Kto się do nas dodzwonił?
Janina.
Janina.
Ze Śląska.
Ze Śląska.
No właśnie chciałam też powiedzieć o swoim cierpieniu.
Bardzo
już
proszę.
Jestem 3 lata przy chodziku. Najpierw na wózku byłam, teraz już mi Bozia dał, że chodzę przy chodziku. I właśnie się pocieszam tym, że jak mi jest ciężko, to mam taką pieśń. Niech cichutko łzy me płyną do Jezusa ran. Patrz pan, ojcze, zapomniałam teraz. Niech cichutko łzy me płyną.
Ale pięknie się zaczęło. Nie przejmować, jeżeli w tej chwili się nie przypominają
no,
słowa.
No, ale to mam taką pieśń, to se śpiewam, to mi ulży. No, złamałam nogę, mam cukrzycę, chodzę do dużych, no, źle widzę, bo przy cukrzycy choruję już 33 rok na cukier. Także mam cierpienia, no ale Bogu dziękuję, że tylko takie, że nie ma gorszych. Bo są, jak widzę, że ludzie jeszcze gorzej cierpią, a ja się modlę każdy dzień, modlę się przy Radio Maria też. Parę razy się już dodzwoniłam do Radio Maria. No ale Bogu dzięki, że nie ma gorzej. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że już na wiosnę może chociaż z chodzikiem, ale już może zejdę już na podwórko. No w piątki, nowe piątki przychodzi do mnie ksiądz, a w pierwszą niedzielę miesiąca zawsze szafarz, bo do kościoła nie chodzę, bo mam dali do kościoła, także no jak jest jakaś pogoda, to czasem idę, co tam kilka razy odpocznę, usiądę na wózek, bo mam takie, że mogę usiąść, no ale jak nie ma pogody, to muszę w domu, no ale jest msza w Radio Maria każdy dzień rano, no jak się dobrze, lepiej czuję, i no to słucham, no czasem nie słucham, ale większością też słucham, no tyle chciałam powiedzieć o moim cierpieniu, no ale na pewno będzie lepiej. Nie tracę nadziei w Bogu.
Pani Janino,
zapłać.
My też z Panią jesteśmy i też ufamy, że będzie lepiej, ale już jest lepiej, kiedy możemy te cierpienia razem, prawda, nieść.
No właśnie, właśnie.
Ta solidarność międzyludzka, ona jest ogromnie ważna, bo w tym jest obecny Jezus.
Tak, ja zawsze sobie mówię tak. Bozia więcej nie da, tylko tyle, ile człowiek może znieść.
To prawda, nie daje ponad nasze siły, prawda?
Nie, bo tych cierpień, ja zawsze jak tak mówię, jakby posłano, ja mówię, Panie Boże, Tyś więcej cierpiał, nie za swoje grzechy, za nasze. A ja mówię, no ale byłeś Bogiem, my tego by w życiu nie zmogli tego. Nie zmoglibyśmy, nie, no bo to tylko mógł Bóg przecierpieć to i znieść to wszystko. Bo dla nas to by było... No Bóg zapłać.
Bóg zapłać za to Pani świadectwo. Bardzo dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy. Jesteśmy już na antenie, ale proszę wyłączyć radio. Prawda? Nie ma pan włączonego radia chyba.
Włączone.
Tak? Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Berga, Staszek mam na imię.
Tak, bardzo witam
ja
pana Staszka.
Ja właśnie już tam cierpiałem, bo u mnie też mamusia cierpiała i to jest i tatuś. I to jest po prostu tam przykład, jak można to znosić i po prostu nie tego, nie narzekać, nie? Zawsze mamusia mówiła, że patrzę na krzyż, na Jezusa Chrystusa i to jest, daje siłę. Ja to po prostu chodzę co dzień do kościółka też, mam wspaniałych ojców, księży i to co mi daje dużo siły. Po prostu pozdrawiam wszystkich i ci, co cierpią, nie mogę cierpieć, bo to jest tak bardzo ważne. Z Bogiem.
Bóg zapłać, panie Staszku. A przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków za granicą, którzy też nie są wolni od cierpienia. Jesteśmy razem na modlitwie, solidarni i też na krzyżu Jezusa. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
No, już można mówić?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć takie świadectwo, co miałam w domu. Proszę Ojca. Już?
Tak, jesteśmy już na antenie. Wyłączone jest, wyłączone radio.
Chciałam, radio.
No właśnie.
Chciałam powiedzieć, bo zmarła mi moja mama, jak była chora, no bo pierwsze mi mąż tak nagle zginął. I miałam okropne przeżycie. Miałam nie do pojęcia, także nie wiedziałam, co się ze mną robi. A w tym czasie zachorowała moja mamusia i tak, no, na tą chorobę Parkinson. Pierwsze chodziła, no to różnie przeżywam. Tak przeżywałam, tak mnie nieraz ona prześladowała, a dobrześmy żyły, bo tylko ja byłam tylko jedna, bo brat zmarł, jak był mały. I proszę Ojca, jak później zachorowała, ale tak on w skrócie. I już jak leżała. No i pewnego razu poszłam na drogę krzyżową do kościoła, no bo tak lubiłam chodzić każdy piątek. I przyszłam do domu i prosto poszłam do jej pokoju i myślę, Boże, a ksiądz miał rozważanie, że kto ma chorego w domu, to tak jak cierpiącego Jezusa na krzyżu. Przyszłam, Boże, ja tak cierpią, ale przecież po co, jak mam Jezusa w domu, na tym łożu. Nie rozumiem się, jak denerwowała, po co mnie to tak spotkało, tak narzekałam na te wszystkie, bo to jeden krzyż za drugim mnie tak spotkał. No i potem, jak wzięłam do serca, tak naprawdę przeżywałam i do dzisiejszego dnia mam ten obraz tego, tej mamy na łóżku, jak leżałem przyszła z kościoła. Cały czas widzę, jak biedno, jak leżała, jak cierpia, ale tyle nie mówiła nic, że miała jeszcze wyryw, tylko tak popatrzyła na oczy. Ja ją tak pogłaskałam po twarzy, to tak jakby czuła, że coś się, no, dzieje coś takiego ważnego, bo tak się popatrzyła jak nigdy na mnie. No i a tylko jestem z takim wujkiem niepełnosprawnym też. Nie rozmówiłam, że mi coś pomógł przy niej, ale on w ogóle nie nadaje się do tego. No i cały czas takie różne cierpienia fizyczne znowu przeżywam u córki. No i bardzo dziękuję za to spotkanie, to wypowiedzi, bo mnie nie roz tak to wręczy. Myślę, Boże, jak człowiek jest słaby, jak jest ułomny i ma chorego w domu i tak nie roz, naprawdę się nie docenia. A od tego momentu tak strasznie przeżywam tę chorobę, jak jest jakaś taka poważna. Bóg zapłać bardzo.
Bóg zapłać, Halo? Pani, za to świadectwo i serdecznie pozdrawiamy i dużo sił, ale dziękujemy za to Pani świadectwo, jak Pani przeżywa własnej swoich bliskich cierpienie. Bóg zapłać i z Panem.
No właśnie, a to sama byłam, sama jedyna. No i też tak przeżywałam, że nieraz i sąsiedzi tu mówią tak, jak ty potrafisz wstrzymać to wszystko, tyle cierpienia różnego i takiego, jak potrafisz wszystko znieść, ja nie wiem, no Pan Bóg mi jakoś siłę dodaje, no ale niestety też jestem z Panem Bogiem na co dzień, w dniu, kiedy no, mam chwilę czasu, to nie żałuję na modlitwie. Bóg zapłać,
Bóg zapłać Pani, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Thank you.
odbieramy już ostatni telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie Radio Maryja.
Tadeum Laudamus.
Witamy serdecznie.
Mówi Donat Stanisław Piotr z Poznania.
Witamy. Mamy jeszcze dwie minutki. Prosimy już, dobrze?
Dobrze. Wczoraj zostałem pobity, znaczy napadnięto mnie pod sklepem. Także dzisiaj jestem cierpiący, ale tych trzech oprychów odwieźli do szpitala. Także Pan Bóg mnie tutaj oświecił, a mam czarny pas w karate.
No ale może Pan powie, jak Pan przeżywa swoje cierpienie?
No leżę w tej chwili, znaczy zatamowałem krwawienie z nosa i po prostu nie mogę spać z nerwów. Dlatego się zdecydowałem zadzwonić do ojca i po prostu porozmawiać przez chwilę z kimś. A byłem w zeszłym tygodniu, byłem w Berlinie w Instytucie Neurologii i mimo, że mam 51 lat, zmierzono mi iloraz inteligencji IQ i w tej chwili mam 204. Uczę się w tej chwili, tak, władam płynnie trzema językami i uczę się łaciny.
Tak, ale powiedzmy inteligencja to jeszcze, jak właśnie wykorzystujemy tę inteligencję do takiej sytuacji, no, która się Pana...
Wykorzystuję tak,
jak Pan to potrafię, interpretuje?
Jak potrafię, po prostu też się staram ludziom pomagać, pomagam rodzicom i tak dalej, a mojej żonie to po prostu nie odpowiadało, byłej żonie zresztą, bo w oczach Kościoła to nadal jestem żonaty i się ze mną rozwiodła. Po prostu chyba, no nie wiem. Nie wiem.
No ale życzymy, żeby może też i ten moment przykry, który się Panu też zdarzył, żeby też był momentem, w którym może, no właśnie Pan Bóg też chce coś powiedzieć. Rozumiem, że Pan leży w szpitalu teraz?
Nie, ja jestem u siebie w małym, pięknym domku, leżę na łóżku u mnie w sypialni. W szpitalu to są tych trzech, co mieli to nieszczęście, bo mi chcieli ukraść torbę, nie?
Rozumiem. Dobrze, proszę Pana, to współczujemy, że takie coś się zdarzyło i niech też ten czas będzie może szczególnym momentem dla refleksji, zbliżenia się do Pana Boga. Dobrze?
Dobrze. No,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Ojcze.
Możemy starać się ograniczyć cierpienie, walczyć z nim, ale nie możemy go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie ludzie usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból. Tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienie. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania z nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością. Drodzy słuchacze, bardzo pragnę podziękować w imieniu całej rodziny za te rozmowy, za te wasze piękne świadectwa. Tutaj nie było filozofii, tu była praktyka życia, wasza wiara, wasze przeżywanie cierpienia jako solidarne bycie wraz z Jezusem na krzyżu i jakby dokonywanie dzieła odkupienia w świecie i za świat. Dziękując raz jeszcze i już teraz zapraszam na obiecany artykuł księdza profesora Jerzego Bajdy Fundament Wspólnej Europy.
Nasz dziennik 12 marca 2010 roku. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Fundament Wspólnej Europy. Oto fakt godny zastanowienia. Masoneria otwarcie dziś mówi o swoim istnieniu i zamiarze obrony Europy przed religijną nawałą. Chrześcijanie powinni z całą stanowczością przeciwstawić się tym planom. Takie sformułowanie celu masonerii pojawiło się na stronie www.newsweek.pl. W podobnym duchu został zredagowany artykuł, który 17 lutego zamieszczono w portalu onet.pl. Mówi się w nim o ofensywie masonerii w Unii Europejskiej, prowadzonej pod hasłem Brońmy laickości. Podobno alarm podniosła najpierw belgijska gazeta Le Soir, żaląc się na rosnące wpływy religijnych lobby w środowisku politycznych instytucji Unii Europejskiej. Masoni nie są zdolni odróżnić kościoła od form quasi-kościelnych, jak na przykład sekty. Nie odróżniają też religii od zjawisk religiopodobnych, jak mity, czary i zabobony. Wśród komentarzy zamieszczonych pod artykułem na Onecie ktoś słusznie zauważył, że formę religiopodobną posiada sama masoneria. Należy podkreślić, że Europa stała się strategicznym terenem dla masonerii. Unia Europejska dziełem masonerii. Na stronie internetowej www.okiem.pl przeczytać można zwięzły artykuł pod tytułem Unia Europejska a masoneria, przedstawiający łagodny, w zasadzie życzliwy obraz masonerii. Napisane jest więc, że to nie spisek, tylko działalność jednostek o dużych możliwościach wpływania na całe narody poprzez reklamę, media, ustawy, wydawnictwa, wyznaczniki mody, stylu. Typowym dobrym przykładem jest pismo Twój styl, będący pismem soroptymistek paramasońskiego klubu żeńskiego, a jednocześnie pismem, w którego tworzeniu ma udział żona dziś już byłego prezydenta, pani Jolanta Kwaśniewska. Artykuł nie kryje faktu, że idea Unii Europejskiej zrodziła się w kręgu myśli masońskiej, przy czym istniały już wcześniej projekty zjednoczenia Europy, już to w drodze zaboru, Rzymianie, Hunowie, Maurowie, cesarze niemieccy, Hitler, Stalin. Już to na zasadzie wspólnoty, na podobieństwo Unii, Polski i Litwy. Wreszcie metodą hybrydy, łączącą ideę wspólnoty i ostatecznie zaboru, aneksji. Ta koncepcja opierała się na hasłach rewolucji francuskiej i miała na celu likwidację zasady suwerenności, tradycji i tożsamości narodowej, a przede wszystkim odrzucenie idei chrześcijaństwa. Artykuł zawiera sporo szczegółów dotyczących historii samej koncepcji zjednoczenia Europy. Na początku XIX wieku w stałej instrukcji Wysokiej Wenty, dążącej oficjalnie do zniszczenia chrześcijaństwa, tuż przed rokiem 1922, pojawia się idea integracji państw. W samej instrukcji można przeczytać, co przytacza autor artykułu, że nasz ostateczny cel jest ten sam, co Voltaire'a i francuskiej rewolucji – zniszczenie katolicyzmu, a nawet samej myśli chrześcijańskiej. W takim razie, jak rozumieć to, co napisano na początku, czyli że to nie spisek? Co do dziejów XIX wieku, przypomniano rolę Mazziniego, masona, ruchów Młoda Europa oraz Młoda Polska pod przewodnictwem Karola Bogumiła Stolzmana. Polityka Napoleona została skrytykowana, natomiast pochlebnie wyrażono się o Bismarku. W 1914 roku ideę wspólnoty kontynuował kanclerz niemiecki Bethmann Hollweg. W 1917 roku na konferencji Wielkiego Wschodu Francji w duchu tej samej myśli planowano utworzenie Ligi Narodów jako etapu przygotowawczego do ustanowienia Federacji Stanów Zjednoczonych Europy. W roku 1926 w kręgach masońskich mówiono o idei Unii Paneuropy, a w roku 1932 w tej samej perspektywie podjęto temat pewnych instytucji międzynarodowych tworzących zarys Stanów Zjednoczonych Europy. Jako przygotowanie do stworzenia obecnej Unii podaje się takie fakty, jak propozycja Winstona Churchilla z roku 1946, zgłoszona w Curychu, dotycząca stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Powstanie w roku 1947 z inicjatywy masona Józefa Rettingera i Duncana Dundisa, zięcia Churchilla, Komitetu Koordynacji Międzynarodowych Ruchów na Rzecz Zjednoczenia Europy. Zwołanie w 1948 roku Kongresu Europejskiego w Hadze z inicjatywy tych samych pomysłodawców. Robert Schuman dopiero w 1950 roku zaproponował uchwalenie traktatu paryskiego powołującego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, co dało początek Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, przekształconej później w Unię Europejską. Artykuł kończy się następującym wnioskiem. Wydaje się oczywiste, że obecny w dzisiejszej Europie model Unii jest dokładną realizacją pragnień masonów żyjących w XIX i XX wieku. Widać, że ludzie ci przyczynili się niejednokrotnie do stworzenia poszczególnych szczebli integracji. Nie próbujemy wykazać, że Unia jest dziełem masonów, jednakże oczywiste jest, że sprzyja ona wybitnie ich planom, w tym również zniszczeniu chrześcijaństwa. Nawet jeśli my nie potrafimy tego dowieść, oni sami udowadniają to poprzez entuzjastyczne reakcje europejskich środowisk masońskich. Warto przypomnieć, że przynależność i współdziałanie z organizacjami masońskimi obłożone jest przez papieży ekskomuniką i interdyktem. Tyle Encyklopedia Zjawisk XXI wieku okiem. Nawiasem mówiąc, oko należy właśnie do symboli masońskich. Wskazuje w płaszczyźnie widzialnej na słońce, z którego emanuje życie i światłość. Cele masonerii. Ksiądz Andrzej Zwoliński w artykule pod tytułem Masoneria w Encyklopedii Białych Plam, tom 11, zestawia ogromne bogactwo informacji. Tekst jest godny polecenia jako panaceum na ewentualną nową taktykę uwodzenia naiwnych umysłów wypracowaną przez masonerię. Istota masonerii jako sekty wrogiej Kościołowi i w ogóle chrześcijaństwu nie zmienia się, pomimo osobliwych prób kokietowania Kościoła katolickiego w okresie Soboru Watykańskiego II. Niekiedy zdarzało się, że masoni otwarcie mówili, co myślą, lecz nie wszystko nadawało się do publikacji. Tak na przykład pewien ważny mason, Marcel Huart, przemawiając w imieniu Rady Zakonnej na Konwencie Wielkiego Wschodu w 1922 roku, oświadczył: Odwieczna potęga obskurantyzmu głosi powszechność swego panowania w świecie. Wpływ jej dosięga niestety wszystkich narodów. Sam już jej symbol, Watykan, roztacza swe potworne macki niczym polip olbrzymi na świat cały przez rozliczne agendy swej kurii rzymskiej. Kościół chce, by cały świat korzył się przed jego prawem i aby wszędzie pod słońcem zgubny mrok jego domów, modlitwy i służalstwa zakrywał przed ludzkimi oczyma jasne perspektywy horyzontów prawdy świetlanej, na których narody zgodnie szukać będą ideału pracy i pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. W komentarzu do tego wystąpienia delegat Stylleru zauważył: znakomite sprawozdanie brata Orta nie może być w tej formie podane niewtajemniczonym. Dobrze byłoby, aby brat Ort poczynił w nim konieczne zmiany. Artykuł w Encyklopedii Białych Plam stwierdza, że oprócz akcji bezpośredniego zwalczania Kościoła, np. przez krwawe prześladowania go w czasie rewolucji francuskiej, w Meksyku i Hiszpanii, masoneria ma bogaty plan pośredniego zwalczania chrześcijaństwa i jego kultury. Robi to poprzez program społeczny i polityczny, w ramach którego dąży przede wszystkim do usunięcia religii z forum publicznego, do sekularyzacji małżeństwa, zaświadczenia oświaty, propagandy fałszywej wolności religijnej, nieograniczonej wolności prasy i wszelkiej aktywności zwróconej przeciwko religii. Ignorowania różnicy płci w różnych dziedzinach życia społecznego. Tamże w encyklopedii. Walcząc z tak zwanym starym porządkiem, masoneria posługuje się głównie narzędziem totalnej demoralizacji, czyli burzeniem całego etosu wypracowanego przez chrześcijaństwo. Pieniądze i seks umożliwiają całkowite podporządkowanie sobie ludzi piastujących czołowe stanowiska w świecie gospodarczym i politycznym. Różnego rodzaju zboczeńców, dewiantów i nałogowców łatwo jest kontrolować. Mogą więc być narzędziem w rękach masonerii. Koniec cytatu. Masoneria oficjalnie chlubi się takimi osiągnięciami jak projekt ustawy o rozwodzie za obopólną zgodą 1968, pierwszy liberalnie potraktowany tekst ustawy o aborcji 1971, projekt ustawy przeciwko dyskryminacji homoseksualistów, wszystkie posunięcia prawne otwierające drogę do antykoncepcji, edukacji seksualnej, sztucznego zapłodnienia, a także społecznego znieczulenia na praktykę eutanazji. Z dumą wypowiadał się o tych osiągnięciach Fred Zeller, były mistrz Wielkiego Wschodu Francji. W 1979 roku Michel Barouin oświadczył w oficjalnym czasopiśmie Wielkiego Wschodu: godzina masonerii wybiła. Mamy wszystko, co potrzebne w naszych lożach, ludzi i metody. O ile masoneria nie powinna być nigdzie widoczna, masoni powinni być obecni wszędzie. Wszędzie w partiach, w związkach zawodowych, w stowarzyszeniach, spółkach, towarzystwach ubezpieczeniowych. Jest czymś przerażającym, jak wiele zbrodni politycznych wzięła masoneria na swoje sumienie. Także potworna rewolucja bolszewicka była przygotowana przez masonerię i wspomagana przez kapitał żydowski. Lord Churchill w brytyjskim parlamencie 5 listopada 1919 roku tak opisywał wybuch rewolucji w Rosji. Lenin został wysłany do Rosji przez Niemców w taki sam sposób, jak się wysyła fiolkę z bakteriami tyfusu lub cholery, aby wlać jej zawartość do źródła zaopatrującego wielkie miasto. I zrobiono to niesłychanie trafnie. Zaledwie przybył, zaczął czynić znaki palcem tu i tam, do ciemnych typów w Nowym Jorku, Glasgow i w Bernie, i w innych krajach. I złączył duchy strasznej sekty, sekty najogromniejszej w świecie, której był wysokim kapłanem i wodzem. Z tymi duchami wokół siebie wziął się do pracy z diabelskim mistrzostwem, aby rozbić na strzępy całą podstawową strukturę państwa rosyjskiego. Rosja została rzucona na ziemię. Rosja musiała temu ulec. Masoneria jako religia. Masoneria nie tylko niszczyła Kościół na wszelkie możliwe sposoby, ale także próbowała uszczęśliwić ludzkość prezentem w postaci nowej religii, w której było jakieś bóstwo niezidentyfikowane w swej tożsamości, a wokół niego urozmaicone formy kultu, obrzędowość, symbole naśladujące w dużym stopniu obrzędy chrześcijańskie. W roli bóstwa występował wielki budowniczy wszechświata. Niekiedy zaś bóstwo było utożsamiane z rozumem. Ponadto próbowano wskrzesić starożytne kulty pogańskie. Można także mówić o śladach orientalnej gnozy, panteizmu, ezoteryzmu, kabały itd. Pod skrzydłami masonerii powstawały osobliwe stowarzyszenia i zakony o charakterze hermetycznym lub pseudomistycznym. W zakonie Westcotta wyrósł satanista Aleister Crowley, który nazwał siebie boskim dziecięciem, antychrystem i panem nowego eonu. Założył świątynię szatana. Nawiązał kontakt z pracującym w Niemczech Bractwem Światła doktora Karla Kellnera, znanego pod egzotyczną nazwą Zakonu Świątyni Wschodu. Interesujące, że w tym samym masońsko-mistycznym klimacie zrodziły się początki mistycznego faszyzmu, do czego przyznał się na procesie norymberskim Alfred Rosenberg, wskazując na Thule jako środowisko, skąd wyszli główni twórcy hitleryzmu. Wiele szczegółów w artykule księdza Zwolińskiego dotyczy szalonych planów masonerii dotyczących stworzenia jednej uniwersalnej religii dla ludzkości, co usiłowano osiągnąć poprzez mnożenie organizacji i stowarzyszeń zbliżonych do masonerii i siejących zaplanowany przez masonerię zamęt ideowy. Zasadniczą ideą religii masońskiej jest naturalizm, który spod humanistycznej fasady ukazuje twarz antychrystusową i ateistyczną, a niekiedy przybiera wbrew zaleceniom racjonalizmu wymiary spirytystyczne, okultystyczne, a nawet satanistyczne. Pojęcie religii w masonerii jest rzeczywiście dość osobliwe. Albert Pike, którego książka Morals and Dogma jest kabalistycznym podręcznikiem dla wszystkich masonów 33 stopnia, napisał tak. Tłumom musimy powiedzieć, czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. Wam jednak, suwerennym wielkim instruktorom generalnym, mówimy to, co macie powtarzać braciom 32, 31 i 30 stopnia. Religia wolnomularska powinna być przez nas wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyższych stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny lucyferycznej. Tak, Lucyfer jest Bogiem. Na szczęście Adonai, czyli Bóg żydowski, także jest Bogiem, albowiem według odwiecznego prawa nie istnieje światło bez cienia, ani piękno bez brzydoty, ani biel bez czerni. Absolut może istnieć jedynie pod postacią dwóch bóstw. Czystą i prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera. Za Józefem Warszawskim, Towarzystwo Jezusowe, Skazalnic Przygodnych. Warszawa, 1993 rok, Encyklopedia Białych Plam. Masoneria i Kościół. Nie ma potrzeby szczegółowo wyjaśniać, jak zgubne dla moralności konsekwencje wynikają z naturalizmu. To oczywiste, że jedną z zasadniczych cech masonerii jest antychrystianizm, co wyraża się w jej szczególnej wrogości wobec Kościoła katolickiego. Jacques Mitterrand, brat byłego prezydenta Francji, zdefiniował masonerię podczas głównego konwentu Wielkiego Wschodu w 1962 roku jako contre-église, czyli antykościół. Według niektórych badaczy masoneria pozostaje bliska idei satanizmu. Nic dziwnego, że Kościół katolicki w sposób zdecydowanie surowy oceniał i nadal ocenia masonerię. Począwszy od bulli Klemensa XII, Imminenti Apostolatus Speculo, ogłoszonej 28 kwietnia 1738 roku, naliczono 400 wypowiedzi Kościoła potępiających masonerię, jej cele, metody oraz wrogi stosunek do chrześcijaństwa i jego kultury. Przez około 20 lat po soborze trwały próby podjęcia dialogu Kościoła z masonerią, które nie mogły przynieść pozytywnych rezultatów. Cały zamęt w zakresie wiary, moralności i dyscypliny kościelnej, jaki zaistniał po Soborze Watykańskim II, był w dużej mierze wynikiem działalności masonerii. Jeżeli masoneria nadal oświadcza, że walczy o świeckość życia i kultury, to znaczy, że nadal chce usuwać z życia publicznego wszelkie oznaki chrześcijaństwa i to przy pomocy samych chrześcijan, którzy w większości utracili świadomość swej tożsamości. Świeckość w ujęciu masonerii oznacza antychrystianizm, na co Kościół nie może się zgodzić. Świeckość w rozumieniu chrześcijańskim, jak próbował to formułować Sobór Watykański II, oznacza rozumną autonomię rzeczywistości stworzonej, poddanej ostatecznie autorytetowi Bożego prawa. Jeśli chodzi o życie ludzkie, osobowe i społeczne, na wszystkich płaszczyznach aktywności i twórczości, to podlega ono prawu Bożemu jako prawu moralnemu, które jest wpisane w samą istotę człowieczeństwa. To prawo moralne jest w całości nauczane przez Kościół. Dlatego też Kościół nie może być oddzielony od społeczeństwa. Nawet jeśli to społeczeństwo występuje w formie zorganizowanej, dzięki której nazywa się państwem. Stąd postulat masonerii powtarzany aż do znudzenia, by dokonać rozdziału Kościoła od państwa, jest całkowitym absurdem. Kościół bowiem nie steruje państwem, lecz wywiera dobroczynny wpływ na sumienia. A jeśli właściwie uformowane sumienie ma wpływ na sprawy polityczne, ekonomiczne i społeczne, to jest to sytuacja korzystna dla wszystkich. Komentowany postulat wysuwany przez masonerię jest anachronizmem, ponieważ właściwy stosunek Kościoła do państwa został uregulowany już w Ewangelii. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jednak w aktualnej sytuacji, jeśli należałoby nadać podobnemu postulatowi formę adekwatną do rzeczywistości, trzeba by zażądać oddzielenia państwa od Kościoła, czyli zażądać, aby państwo, czyli władza polityczna, nie uzurpowała sobie praw w stosunku do religii, sumienia, moralności i całej dziedziny świętości życia normowanej sakramentami Chrystusa. Żeby państwo trzymało się swoich obowiązków związanych z odpowiedzialnością za dobro wspólne, nie wkraczając w przestrzeń Kościoła, którą jest cała ludzkość, jako stworzona przez Boga, odkupiona przez Jezusa Chrystusa i powołana do jedności stanowiącej uczestnictwo w misterium Chrystusowego ciała. Wszelki dialog z masonerią jest niemożliwy, ponieważ nie kieruje się ona obiektywnymi zasadami poznania rzeczywistości, lecz tkwi w filozofii, będącej splotem frazesów i pojęć subiektywnych konstruowanych w duchu idealizmu kartezjańskiego. Co więcej, dla niej świat utożsamia się z przestrzenią podległą władzy Lucyfera. A świeckość oznacza wrogość wobec Chrystusa. Pozostaje tylko modlitwa o nawrócenie masonów. Według wskazówek podanych przez świętego ojca Maksymiliana